Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek 3 października uda się do Asyżu, aby podpisać swoją nową encyklikę o ludzkim braterstwie.
Ojciec Święty spotkał się dziś w Watykanie z grupą włoskich sportowców, którym podziękował za ich pomoc dla pracowników medycznych na północy Włoch.
Mały ołówek w rękach Bożych, mijają 4 lata od kanonizacji świętej matki Teresy z Kalkuty.
5 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że papież Franciszek 3 października uda się do Asyżu, aby podpisać nową encyklikę Wszyscy braćmi, na temat braterstwa i przyjaźni społecznej.
O godzinie 15:00 Ojciec Święty przybędzie do klasztoru w Asyżu, gdzie odprawi mszę świętą przy grobie świętego Franciszka. Po jej zakończeniu podpisze encyklikę. Wizyta ze względu na kryzys pandemiczny będzie miała charakter prywatny, bez udziału wiernych. Zaraz po podpisaniu dokumentu papież powróci do Watykanu.
Franciszek spotkał się dziś w Watykanie z grupą włoskich sportowców. Znaleźli się wśród nich także zawodnicy niepełnosprawni. Papież podziękował im za wsparcie inicjatywy charytatywnej We Run Together. Jej celem była pomoc pracownikom służby zdrowia z północnych Włoch, regionu najbardziej dotkniętego pandemią koronawirusa. Ich przedstawiciele również przybyli na audiencję, aby podziękować Ojcu Świętemu oraz sportowcom.
Przemawiając do zgromadzonych, papież wyraził wdzięczność zawodnikom i pracownikom medycznym za ich hojność i otwarte serca.
Razem 20 maja ubiegłego roku rozpoczęliśmy inicjatywę We Run Together. Jest ona wsparciem dla tych, którzy znaleźli się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Są z nami przedstawiciele szpitali z Bergamo i Bresi. Dziękuję wam za wasze wielkie serca i poświęcenie dla chorych. Niech Bóg ma was w opiece za wasze zaangażowanie. Dziękuję również sportowcom, którzy ofiarowali swoje prywatne pamiątki na aukcję charytatywną. To pokazuje, że sport ma o wiele szerszy wymiar niż tylko rywalizacja. Tworzy braterstwo, leczy rany i buduje mosty przyjaźni w społeczeństwie. Można powiedzieć, że prawdziwy sport zawsze daje wolność, ma wymiar amatorski.
Akcję zorganizowała Atletica Watykana, Stowarzyszenie Sportowe Watykanu oraz Papieska Rada do Spraw Kultury. W ramach inicjatywy sportowcy przekazali różne przedmioty związane z ich karierą na aukcję charytatywną, z której dochód został przeznaczony na pomoc walczącej z pandemią służbie zdrowia na północy Włoch. W ten sposób kolekcjonerzy i fani sportu mieli możliwość nabycia unikatowych sportowych pamiątek, takich jak koszulki klubu Roma podpisane przez legendarnego kapitana tego zespołu Francesco Totiego, czy specjalnie zaprojektowany rower przekazany na licytację przez mistrza wyścigów szosowych, kolarza Petera Sagana. Można było też wylosować kolację z mistrzami szermierki, małżeństwem Valeriem Aspromonte i Karoliną Erbą.
Papież Franciszek przyjął na audiencji kapitanów regentów Republiki San Marino. Alessandro Mancini i Grazia Zafferani piastują stanowisko, które odpowiada funkcji głowy państwa. Kapitanowie wybierani są na 6-miesięczne kadencje przez Wielką Radę Generalną. Po audiencji u Ojca Świętego spotkali się oni z szefem papieskiej dyplomacji, arcybiskupem Paulem Gallagherem.
Przypomnieli historyczne relacje łączące Stolicę Apostolską z Republiką San Marino oraz wieloletnią współpracę obu państw. Kapitanowie podkreślili wkład Kościoła w budowę społeczeństwa tego kraju. Rozmowy dotyczyły także zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa. Na koniec poruszone zostały kwestie międzynarodowe, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania obu państw w kontekście europejskim.
Proboszcz katedry maronickiej świętego Jerzego w Bejrucie, ojciec Dżad Chluk, podziękował papieżowi za inicjatywę ogłoszenia przez niego dnia modlitwy i postu w intencji Libanu. To właśnie on w drzwiach świątyni witał watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina, który jako wysłannik Franciszka przekazał wyrazy bliskości i współczucia ludności cierpiącej z powodu korupcji, nienawiści i przemocy. Proboszcz katedry maronickiej nawiązał do słów papieża, który powiedział w środę: Liban potrzebuje świata, ale również świat potrzebuje jedynego w swoim rodzaju doświadczenia pluralizmu, którym jest Liban.
Duchowny uważa, że sytuacja w kraju jest bardzo poważna. Młodzi, szczególnie chrześcijanie, nie chcą tutaj dłużej zostać. Będzie ich coraz mniej. Oto wielkie niebezpieczeństwo dla całego Bliskiego Wschodu. Jedynym ratunkiem jest libański model pokojowego współistnienia, który szanuje ludzką godność. Świat musi o tym wiedzieć i to ocalić.
Tylko modlitwa i post mogą otworzyć nową perspektywę, jak powiedział Jezus. Wzywamy ponadto wspólnotę międzynarodową do oszczędzenia Libanowi wielu napięć, do nierozgrywania wojny pomiędzy różnymi krajami na naszej ziemi, abyśmy rzeczywiście mogli żyć w pokoju.
Zdaniem ekonomistki siostry Alessandri Smerilli, kraje północne przez swoje działania powinny czuć się dłużnikami w stosunku do najbiedniejszych krajów, z których czerpały zyski. Nie czują się jednak winne tego, że przez swoją politykę grabieży spowodowały poważne szkody dla środowiska.
W kontekście czasu stworzenia, który obchodzony jest w Kościele od 1 września do 4 października, a także w 5. rocznicę publikacji encykliki Laudato Si, papież wyraża swoje zaniepokojenie długiem ekologicznym, który rodzi się w wyniku wykorzystywania i eksploatacji zasobów naturalnych. Apeluje o dzielenie się nimi w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku. W pojęciu długu ekologicznego i jego konsekwencjach dla działalności gospodarczej oraz związku kryzysu ekologicznego z pandemią COVID-19 mówi siostra Alessandra Smerilli, salezjańska zakonnica, profesor ekonomii na papieskim Wydziale Nauk Wychowawczych Auxilium i koordynatorka grupy zadaniowej do spraw ekonomii watykańskiej Komisji COVID-19.
Papież był prawdopodobnie jednym z pierwszych przywódców na świecie, który od razu zrozumiał, że sytuacja zagrożenia, którą przyniosła pandemia, jest związana z poważniejszym globalnym kryzysem. Ten czas, którym szczególnie zagrożone jest nasze zdrowie, przez który przeszliśmy i ciągle przechodzimy, biorąc pod uwagę, że w wielu krajach świata nadal znajduje się ona w fazie eskalacji, powoduje pojawienie się problemów o charakterze społeczno-gospodarczym. Z niektórymi z nich borykamy się już od dawna, w szczególności z nierównością szans. Jest to zatem okazja, która daje nam możliwość naprawienia niektórych rzeczy. Dlatego intuicja papieża podpowiedziała mu, żeby stworzyć komisję, która będzie zastanawiać się nad sytuacją po pandemii, nad nowymi modelami rozwoju, działającymi w sposób konkretny w logice integralnej ekologii. Jeśli nie poszerzymy horyzontów, nie osiągniemy postępu. Wręcz przeciwnie, wrócimy do punktu wyjścia.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty, korzystając ze światła Ewangelii, pragnie wyprowadzić nas z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Tak o sierpniowych katechezach Franciszka mówi jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski. Dodaje, że są one zachętą, aby spojrzeć na życie w perspektywie ostatecznej, kiedy przyjdzie zdać sprawę z tego, co zrobiliśmy dla innych.
Kardynał Krajewski zwraca uwagę, że z kryzysu zawsze wychodzi coś dobrego, jeżeli mu się nie poddamy.
Ojciec Święty jest pasterzem, jest tym, który nas prowadzi i po tylu miesiącach tej zarazy, która dotknęła cały świat i rzuciła na kolana, czas zrobić podsumowanie, w jakim kierunku idziemy, gdzie zdążamy, jakie błędy popełniliśmy, jakie zasługi mamy podczas tego okresu, który wszystkich zaskoczył. Ojciec Święty więc zaczyna analizować i podpowiadać w świetle Ewangelii, jak żyć z tym, co nas wszystkich spotkało, dokąd to prowadzi. I obnaża bardzo wiele rzeczy, nasze przyzwyczajenia, to, że wydawało nam się, że świat cały zależy od nas, że zostało zostały przywrócone walory rodziny, te, które jakoś zaprzepaściliśmy, walory też narodowe, a jednocześnie i przemoc w rodzinie, i zmęczenie rodziną. Więc to wszystko Ojciec Święty jakby podsumowuje i chce, żebyśmy podjęli refleksję nad tym. Stąd te katechezy pojawiły się właśnie w tym momencie.
W samym środku jubileuszowego roku miłosierdzia papież Franciszek nazwał Matkę Teresę małym ołówkiem w rękach Bożych. Niezmordowana apostołka miłosierdzia pokazała światu biedę ulic Kalkuty i przywracała godność tym, którzy jej nie mieli.
Posłaniec chrześcijańskiej miłości, tak definiuje Matkę Teresę jej biograf, ksiądz Lusz Georgi. W tak małe i słabe ciało Bóg wlał tyle miłości. Dał jej też silne ramiona, aby dźwigać nieszczęścia tak wielu ludzi porzuconych w brudzie i rozpaczy. Święta miała pracowite ręce, zdolne do troskliwego dotyku, lecz także stanowczy głos, aby wykrzyczeć światu dziejącą się niesprawiedliwość i prosić go o naprawienie tak wielkiego zła. Znamy jej wielkie dzieła, lecz zapominamy o źródle, z którego czerpała siłę, o miłości Boga. Mówi ksiądz Lusz Georgi, autor 17 książek o Matce Teresie.
Podziwiamy jej dzieła, ale nie podłoże tych dzieł, którym jest Bóg i Jego miłość. Matka Teresa przyniosła wiele nowości. Bycie uniwersalną matką, tak jak uniwersalne są życie i miłość. Dzięki temu przekroczyła wszelkie granice i limity, nawet te kastowe w Indiach, co wcześniej było rzeczą nie do pomyślenia. Łączyła również w sobie dwa aspekty życia duchowego, działanie z kontemplacją. Jesteśmy czynne i kontemplacyjne, mówiła, zawsze w działaniu i zawsze w modlitwie. Miłość jest rzeczą najważniejszą, Bóg jest przecież miłością. Nie musimy nic więcej robić, jak tylko przyjąć tę miłość, aby przekazywać ją innym i świadczyć o niej. Podczas przekazywania Nagrody Nobla powiedziała, że dzieła miłości to dzieła na rzecz pokoju. Są to nowości i intuicje, które trzeba jeszcze odkryć, przemyśleć i przedstawić.
W angielskim Shrewsbury modlono się w intencji wyniesienia na ołtarze siostry zakonnej, którą biskup Mark Davis nazwał Matką Teresą z Manchesteru. Świadectwem jej życia jest nadzwyczaj ofiarna praca wśród najbiedniejszych mieszkańców wiktoriańskiej Anglii.
W katedrze Shrewsbury biskup Davis odprawił mszę świętą w 200. rocznicę urodzin zakonnicy, prosząc katolików o modlitwę w intencji włączenia Matki Elżbiety w poczet świętych Kościoła katolickiego. Pionierka w dziedzinie edukacji zakładała schroniska dla dziewcząt i szkoły dla dzieci z fabrycznych dzielnic przemysłowego Manchesteru. Jak zauważył biskup Davis, wiara katolicka inspirowała ją, by stawić czoła najbardziej hańbiącym sytuacjom z ufnością w rewolucyjne wezwanie Chrystusa – kochajcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Przybyła do Manchesteru w tym samym okresie, w którym przebywali tam Marx i Engels, podczas gdy ci dwaj deliberowali nad tym, jak mówił biskup Davis, aby sformułować brutalną teorię komunizmu, Elżbieta ryzykowała życiem, aby wędrując po najciemniejszych i niebezpiecznych ulicach Manchesteru dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Marx i Engels obserwowali życie ubogich, natomiast Elżbieta pragnęła żyć i umrzeć wśród nich. Stała się siostrą opuszczonych, aby mogli rozpoznać w sobie swoją wrodzoną godność dzieci Bożych, powiedział biskup Davis w katedrze Shrewsbury w środę 2 września. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.